Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko z Warszawy, z naszego studia, a w gabinecie swoim, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a nawet sportu, jest minister tych wszystkich resortów, wicepremier Piotr Gliński. Kłaniam się nisko, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Na początek komunikat, proszę państwa, komunikat z oficjalnej strony rządowej. Sprawami sportu zajmie się dedykowany Urząd Narodowy Centrum Sportu podlegający ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Moja pierwsza prośba, czy mógłby pan coś z nimi zrobić i powiedzieć, że dedykować to można książkę albo kompozycję, ale na Boga, na pewno nie urząd?
No to wspólnie dbajmy o polski język, o poprawę.
Pan jest wicepremierem, że pan ich wybatorzyć.
Mają dużo do zrobienia w tej kwestii.
No nie wiem, naprawdę. Uważam, że batorzenie takich typów bardzo by polszczyźnie się przysłużyło, ale dobrze, porozmawiamy w takim razie o meritum. Widzi pan, mówi jak politycy, oni też chcą o meritum. Iga Świątek wygrywa w Roland Garros. Polska reprezentacja roznosi Finlandię i nie przegrywa z Włochami. A żeby nie było, że my tylko nogą albo ręką możemy ruszać, to proszę bardzo, szachista, to prezydent chyba, bo Jan Krzysztof Duda, pokonuje mistrza świata Magnusa Carlsena. I co? I nie mógł pan zostać tym ministrem sportu od początku?
Jeszcze pan Zmarzlik został po raz drugi mistrzem świata w żużlu.
A to za pańskiej kadencji już?
No, w okolicach. Nie no, to bardzo miłe, że są sukcesy, zwłaszcza ten sukces w Roland Garros. Pani Igi Świątek to jest gigantyczny sukces sportowy, ale przede wszystkim jej osobisty i jej zaplecza, jej rodziny, no bo to na ogół tak jest, że ci młodzi tenisiści muszą się opierać o pracę swojego najbliższego zaplecza, chociaż w ostatnich latach troszkę się też poprawiło w tej kwestii, z tego co wiem. Panie... Jeżeli chodzi o wsparcie związku tenisowego.
Panie premierze, tak naprawdę oczywiście wszyscy się będziemy teraz ekscytować sukcesami obecnymi, mam nadzieję przyszłymi, Igi Świątek. Zawsze pozostanie pytanie, czy coś z tego wynika dla dzieciaków, czy tak naprawdę. Ja wiem, że tenis jest sportem drogim, ale czy on zawsze musi być aż tak drogi? Ja nie mówię przecież o profesjonalnym tenisie.
No, oczywiście, że tego rodzaju sukcesy powinny być wykorzystywane. Do pewnego stopnia jednak sukces Adama Małysza był wykorzystany, bo widać, że jest jakaś kontynuacja i młodzież też
tak,
bawi się.
A Zdzisław Krasnodębski zaczął się interesować skokami.
Że sukces Justyny Kowalczyk nie został dostatecznie wykorzystany, bo tych tras narciarskich mamy niewiele. Mam nadzieję, że uda nam się, ja dzisiaj nawet mam spotkanie z prezesem Polskiego Związku Tenisowego, że uda nam się także popracować w tym kierunku, żeby no, można było w łatwiejszy sposób rozwijać ten masowy sport młodzieży i także tenis.
Panie premierze, wiem, że pan jest kibicem piłkarskim, co mało kto pewnie
wie. Ja jestem w ogóle kibicem sportu. Piłkarskim umiarkowanym, dobry futbol oczywiście bardzo lubię, ale wie pan, z tym dobrym futbolem różnie bywa.
Różnie.
Nie, ale ja kocham sport.
A czy grał pan w tenisa? To jest to pytanie, wie pan, bo ja się muszę... Ja muszę dokonać coming outu, dopóki to jeszcze jest legalne. Proszę państwa, ja nie grałem w tenisa i nie umiem, no.
Ja odbijałem trochę, ale bez talencie i o tym wolałbym nie rozmawiać.
A nie tak, to ja umiem. Odbijałem też, no ale wie pan, to katastrofa. To porozmawiamy.
Rozgrywałem jakieś tam gemy, nawet amatorskie, kilka tam meczy, ale to w ogóle makabra.
Raz tam prawie wygrał pan Wimbledon, tak słyszeliśmy, ale to zostawmy. Pytanie serio. Czy pan ma w telefonie, bo ma pan telefon komórkowy, to wiemy, aplikację Protego Safe, czy jakieś różne jej odnogi?
Ja nie mam, ponieważ ja używam bardzo starodawny telefon i używam go na tyle tylko, na ile potrzebuję.
A Ministerstwo Zdrowia namawia wszystkich, byśmy mieli tę rządową aplikację. Ona ma różne zalety, ale pewną cechę, która ludzi trochę niepokoi. Mianowicie ona nas identyfikuje i pokazuje, gdzie jesteśmy wokół zakażonych.
No, tu chodzi o to i takie aplikacje są stosowane na całym świecie, na przykład w Korei, dzięki temu w dużej mierze powstrzymano czy też zmniejszono, zminimalizowano tę epidemię. Chodzi o to, żeby łatwo można było zidentyfikować osoby, które miały styczność z kimś, kto jest zakażony i po to tylko to jest, no już nie przesadzajmy. Dobrze by było, żeby wszyscy Polacy, a większość faktycznie żyje z telefonem ja do nich nie należę, to prawda, i troszeczkę w innej funkcjonuję sytuacji, no, jako osoba wykonująca specyficzny zawód. Natomiast jest apel do wszystkich obywateli, żeby tą aplikację stosowali.
Dobrze, panie premierze, najpierw pytanie do wicepremiera. Będziemy jeszcze mieli pytania do ministra kultury. Pytanie do wicepremiera jest proste. Czechy zamykają szkoły, bary, restauracje, zdaje się, od jutra. Czy Polska podąży tą drogą? Czy czeka nas powolny, częściowy lockdown?
Nie, nie chcielibyśmy lockdownu. My mamy pewne doświadczenia. Tamten lockdown, no, z początku epidemii był potrzebny z dwóch powodów. Po pierwsze, nie znaliśmy jeszcze zupełnie zagrożenia. W tej chwili troszeczkę lepiej to zagrożenie rozpoznajemy. A po drugie, koszty takiego lockdownu, jak się okazuje, są znacznie większe niż korzyści z niego. W tym sensie, że skutki lockdownu, no, uniemożliwią nam, krótko mówiąc, inwestowanie w ochronę zdrowia i
ja rozumiem, że możemy umrzeć. No dobrze, tylko że to jest tak, że przecież nie ma dnia, żebyśmy nie słyszeli kolejnych lekarzy, epidemiologów, profesorów, a nawet przecież urzędników z Ministerstwa Zdrowia, że jeszcze tydzień, jeszcze dwa, optymiści mówią o trzech, a to wszystko runie, jeśli w tym tempie będzie nam przybywało zakażonych.
W tym tempie, jak pan zauważył, no nie wiem, zobaczymy, jakie będą dzisiaj wyniki, podskoczyło, ale w tej chwili się ustabilizowało. My jednak przewidujemy, że te obostrzenia, które zostały wprowadzone w sobotę, będą jeszcze wprowadzone w czwartek, spowodują, że za tydzień, 10 dni, 2 tygodnie powinniśmy mieć jakąś stabilizację.
Dobrze,
trwałą.
Najważniejsza informacja jest...
Ale wracając do lockdownu jeszcze raz. To nie jest rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób pomoże w perspektywie 2-3 miesięcy poradzenie sobie z epidemią. My wtedy musieliśmy to zrobić, ponieważ system zdrowia, system zabezpieczenia nie był przygotowany.
Dobrze,
nie,
panie premierze, ostatnie pytanie w radiowej części rozmowy. Ostatnie pytanie w radiowej części rozmowy to będzie pytanie o to, czy czeka nas, grozi nam orbanizacja mediów. Pytanie, czy Orlen będzie skupował dla rządu gazety. Podobno Orlen chce kupić grupę Polska Presse. To jest taka grupa, która ma 20 dzienników, ponad 100 tygodników lokalnych, kilka portali, etc.
I przyzna pan, że nie jest to sytuacja normalna, żeby całość praktycznie prasy lokalnej było w ręku po pierwsze jednej korporacji, po drugie korporacji niemieckiej w Polsce.
No to teraz będzie to w ręku drugiej korporacji Orlen, kontrolowanej przez rządzących.
Nie jest to sytuacja zgodna ze standardami europejskimi, bo rynek medialny jest szczególnie wrażliwy z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie demokracji. I dlatego w Polsce musimy tę sytuację zmienić.
Dobrze, czy będziemy ją zmieniać w ten sposób, że Orlen będzie kupował te media?
Tam, gdzie będzie to możliwe, najprawdopodobniej spółki państwowe powinny kupować media, ale nie sądzę, żeby to było z kolei destrukcyjne czy dla rynku medialnego, że to będzie jakiś monopol drugiej strony. No w tej chwili jest olbrzymia przewaga mediów, które nie są w rękach kapitału związanego z polskim rządem. Niech się pan redaktor bardzo nie obawia. Mam nadzieję, że jakoś nie będzie to...
Przerażenia na mojej twarzy pan nie zauważy.
A
na
maluje pan już jakieś takie obrazy, prawda?
Nie proszę pana.
Że ten Orlen przyjdzie. No piękna polska firma. Mhm.
Dobrze, rmf24.pl, interia.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy o tym, czy polskie spółki państwowe będą kupowały polskie media. Zostańcie z nami, proszę państwa. Słuchaczom dziękujemy. Panie premierze, nie, ja nie z przerażenia pytam. Ja mam pracę, zresztą nie jedną. Jakoś sobie daję radę. Więc niech pan sobie wyobrazi, że nie z troski o siebie o to pytam, tylko po prostu z ciekawości. No bo jeżeli pan mówi, że spółki Skarbu Państwa powinny kupować media, to zastanawiam się w takim razie, wie pan, czy nie obawia się pan, zupełnie serio pytam, że jak się władza odmieni, to i polityczny przechył w tych mediach będzie jeszcze bardziej zauważalny. Przyjdzie nowa władza i wykorzysta te media po swojemu. No nie będziecie rządzić wiecznie, zapewne.
Bardziej się obawiałem, proszę pana, tego, że po 1989 roku w Polsce no, rynek medialny został skonstruowany w ten sposób, że olbrzymia część społeczeństwa, uważam, że nawet większość polskiego społeczeństwa, nie miała wpływu na ten rynek. Ten rynek został podzielony pomiędzy
oligarchów. A jaki wpływ będziemy mieli teraz, jeśli Orlen będzie właścicielem tych gazet?
Jeszcze raz panu mówię. To była patologia, ponieważ rynek został podzielony między oligarchów postkomunistycznych różnego typu i kapitał zagraniczny. Także była gazeta rządowa. Pamięta pan, co się z tą gazetą rządową stało i jak politycy poprzedniej opcji, co zrobili z Rzeczpospolitą, sprywatyzowali, tak, tylko że pod śmietnikiem i dla siebie.
Nie, no nieprawda, prywatyzacja nie, odbywała się zupełnie inny przez wiele, wiele lat. Dobrze, ale panie premierze, bo pan użył bardzo, bardzo ciekawego argumentu. Nie mieliśmy wpływu na te media. My jako kto? My jako Polacy. No dobrze, to ja zadam pytanie, a jaki teraz będziemy mieli wpływ? Pytam poważnie, wie pan, mnóstwo kpin mi przychodzi do głowy, że co, że będę tankował benzynę i w ten sposób dotował tego albo tamtego dziennikarza. Pytam serio, jaki wpływ będzie...
Ale dlaczego pan mówi o kpinach, kiedy mówimy o bardzo poważnej
sprawie? No to
sprawie.
Ja pana
chodzi
bardzo poważnie
o to,
pytam,
żeby
czy
polski rynek medialny spluralizować, żeby różne grupy interesu, różne opcje miały możliwość na tym rynku funkcjonować. Dotychczas tak nie było, bo był monopol jednej strony. Panie redaktorze, do końca 2015 roku monopol Polski na polskim rynku medialnym był absolutnie jednostronny. No, tych niezależnych mediów było bardzo niewiele, one były bardzo słabe. No, to była patologia medialna, o którą faktycznie trzeba się było martwić.
Dobrze,
A w tej chwili, niezależnie od tego, jakimi to będzie narzędziami, zgodnymi z prawem i zgodnymi z funkcjonowaniem demokracji, ale będzie rynek bardziej spluralizowany. To jest dobro i to jest wartość dla demokracji.
Dobrze, to ja zadam konkretne bardzo pytanie. Czy to jest taki plan, że zamiast ustawy o dekoncentracji mediów będziemy, czy ich repolonizacji, bo też takie sformułowania padały, będzie to się odbywało w ten sposób, że polskie firmy państwowe, Orlen, a może nie wiem, KGHM albo banki, będą kupowały media dotychczas pozostające poza ich kontrolą?
Jeszcze raz panu mówię, polski rynek medialny powinien zostać przekształcony zgodnie z wartościami europejskimi, bo w dokumentach europejskich jest zapisane, że rynek medialny musi być spluralizowany, nie powinno być tam koncentracji, a w Polsce jest. Ten rynek, jak on w tej chwili wygląda, jest sprzeczny z założeniami i wartościami europejskimi i dlatego trzeba go zmienić, no, różnymi metodami. Być może przez ustawę, być może przez różnego typu zmiany właścicielskie, ale zgodnie z prawem i w sposób cywilizowany.
Dobrze, panie premierze, w takim razie pan postuluje, żeby te zmiany nastąpiły. Ja panu zadaję bardzo proste, konkretne pytanie. Czy jest jakiś pomysł, konkretny pomysł rządu na to, co zrobić, by doprowadzić do tego, co pan nazywa spluralizowaniem rynku mediów?
Ale właśnie panu odpowiedziałem. Stosując różne metody, takie jakie są możliwe w państwie prawa i w demokracji. A więc poprzez legislację, poprzez regulacje, poprzez działanie urzędów, które na terenie mediów działają. Poprzez zmiany właścicielskie, które wymagają tego, że ktoś, kto dysponuje kapitałem, inwestuje zgodnie ze swoją wolą, ze strategią swoich firm w media.
Po raz pierwszy usłyszeliśmy chyba taką deklarację, że on będzie wspierał pomysły Orlenu i innych państwowych firm, by kupowały media. Zostawmy w takim razie to.
To jest jeden ze sposobów na pluralizację polskich mediów. Ja nie powiedziałem, że to jest główny,
powiedziałem, że pan będzie wspierał.
Monopol Orlenu na tle, na rynku medialnym. Nie wiem, dlaczego pan przyczepił się do tej jednej kwestii. Tak, można zmieniać właściciela na rynku medialnym i to jest naturalne i normalne.
Wielce szanowny panie premierze, ja się nie przyczepiłem do tej
Natomiast
kwestii.
Natomiast ja nawet nie wiem, czy takie działania mają miejsce, bo nie rozmawiałem ostatnio z prezesem Obajtkiem na ten temat.
Chciałbym porozmawiać z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego. To jest pytanie, wie pan, rzadko mi się zdarza słyszeć, żeby Piotr Zaremba, konserwatywny publicysta i Krystyna Janda, aktorka, reżyserka, właścicielka teatrów, no o poglądach zdecydowanie opozycyjnych mówili jednym głosem. głosem, a oni mówią, że przyciśnięcie teatrów, teraz cytuję akurat Zarembę, przesadnymi restrykcjami to cios w narodową kulturę, to jej systematyczne dożynanie. Wie pan, konsekwencje mogą być opłakane, pisze Piotr Zaremba, Krystyna Janda mówi to samo. Chodzi o to, że w teatrach będzie teraz będą obowiązywały daleko większe restrykcje, co czwarte miejsce zajęte, niż na przykład przy organizacji wesel czy w centrach handlowych.
Nie, to nieprawda. Akurat wesela też są ograniczone, jak pan wie. Nie, no
to do 75 osób.
Proszę nie podważać mojego zdania.
A nie, to wielce, szanowny panie. A to mnie wzrusza. Skoro wicepremier mówi, że to nieprawda, to ja mam siedzieć cicho. No rozumiem. Lekcja odrobiona.
No, powtarza pan głupstwa. No wesela są ograniczone.
Ale wybaczy, więc, szanowny panie premierze, to pan się myli z prawdą, nie bez udziału świadomości.
Tak samo są ograniczone teatry i kina. Jesteśmy w sytuacji pandemii, sytuacja jest poważna. Nawet wczoraj dzwoniłem do GIS-u, czy można ewentualnie zwiększyć ten procent. Nie, specjaliści powiedzieli, że to jest absolutnie niemożliwe w tej chwili i musimy się wszyscy tym rygorom poddawać. Natomiast i panu Zarembie, i pani Jandzie przypominam, że dopiero co kilka dni temu uruchomiony został program dodatkowy, już któryś z kolei, wsparcia między innymi właśnie dla teatrów. I dla teatrów prywatnych, i samorządowych, i NGO-sowych. 400 milionów złotych gotówki na pokrycie strat tych instytucji kultury. Niektórzy się burzą, bo uważają, że są większe potrzeby. Ja uważam, że nie. I kultura została w odpowiedni sposób wsparta w czasie COVID-u. Wszystkie cztery tarcze COVID-owe dawały olbrzymie pieniądze dla kultury i dla ludzi, którzy mają także prywatne teatry. Teatry państwowe uzyskały bezpośrednie i te, które współprowadzimy, bezpośrednie wsparcie od nas z budżetu ministerstwa zgodnie ze swoimi potrzebami, czyli stratami. Samorządowe także zostały objęte tym ostatnim działaniem, a także poprzednie inne, jak powiedziałem, covidowe rozwiązania. Wielki program, 80 milionów.
Panie premierze, dobrze, ja wiem.
No, nie byliśmy bezczynni.
Te programy były...
To, co można było w tej trudnej sytuacji, która wszystkich nas powinna łączyć, a nie dzielić, bo jesteśmy wszyscy naprawdę w trudnej sytuacji pandemicznej. Powinniśmy wszyscy być odpowiedzialni
i spokojnie
podchodzić do tych spraw. No.
Panie premierze, Sławomir Świeżyński, lider zespołu Bayerful, on również wyciąga rękę po wsparcie. Napisał na Twitterze, że branża muzyczna, artystyczna i rozrywkowa straciła 100% dochodu. Pytam, kiedy rząd uruchomi tarczę dla nas? My też mamy rodziny. Będzie wsparcie dla Sławomira Świeżyńskiego i branży disco polo?
Ale oczywiście, że branża, o której mówi pan Sławomir, także uzyskała pieniądze w ramach tarczy covidowych. To są miliony, jeżeli nie miliardy. Jeżeli myśmy uruchomili 140 miliardów, czy nawet więcej pieniędzy na polską gospodarkę, to także przedsiębiorcy działający w obszarze kultury otrzymali to wsparcie. No ja też rozmawiam przecież z ludźmi, którzy na rynku muzycznym funkcjonują, z menadżerami i oni mówią tak, braliśmy pieniądze przecież na podtrzymanie miejsc pracy, mieliśmy zwolnienia ZUS-owskie. No, tych rozwiązań było naprawdę bardzo dużo. No, zresztą wszystko można przeczytać, zapraszam pana Świeżyńskiego na stronę Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie wszystkie te udogodnienia i możliwości są opisane.
Dobrze, panie premierze, to ostatnie pytanie około covidowe. Pan mówił o tym, że obostrzenia obowiązują od soboty, będą nowe od czwartku. Jakie to obostrzenia będą od czwartku?
Znaczy będą regulacje na przykład dotyczące tych godzin dla seniorów w sklepach.
Chodzi o godziny. Czy są, dobrze, to dopytam, czy są plany wprowadzenia innych, kolejnych obostrzeń dotyczących właśnie sytuacji epidemicznej?
Wraz z rozwojem epidemii będziemy informowali. Proszę Państwa, no są zarzuty do tego, że jesteśmy niekonsekwentni. No, zjawisko, które jest nieznane i cały świat uderzyło, się zmienia. I dlatego musimy wraz z tymi zmianami podejmować odpowiednie decyzje. Ja bym apelował przede wszystkim o odpowiedzialność i spokój. Naprawdę państwo polskie działa. No, pani Janda z panem Zarembą narzekają, ale dopiero co 400 milionów złotych żeśmy...
Dobrze, ale panie premierze, bo w tej chwili naprawdę już nie pytamy, ja nie pytam tylko o teatry, nie pytam tylko o kina, ja pytam i nie tylko naprawdę o kulturę mi chodzi, pytam o przeróżne rzeczy, no właśnie o szkoły, pan mówi, że nie planujecie, rozumiem, że wrócą godziny dla seniorów...
Nie planujemy, teraz mniej niż 2% szkół działają w tych różnych mieszanych, czy tam online systemach. Więc to jest niewielki procent i nie planujemy. Natomiast jeżeli coś się stanie, no to będziemy musieli weryfikować nasze decyzje, ale generalnie ja jestem, my w tej chwili, tak jak na początku musieliśmy zrobić lockdown, dlatego że nie byliśmy przygotowani jako państwo, nikt na świecie nie był, do pandemii. Pandemia była nieznana i to była właściwa decyzja. Tak właściwą decyzją w tej chwili jest przejście pomiędzy funkcjonowaniem społeczeństwa i presją tej straszliwej pandemii. Musimy przejść przez tą pandemię, stosując indywidualną dyscyplinę przede wszystkim z jak najbardziej otwartą gospodarką i systemem państwa, także szkolnictwa.
Panie premierze, czy słyszał pan o pomysłach, by zamykać cmentarze na 1 listopada? Doktor Grzesiowski mówi, że to stworzy sytuację bardzo niebezpieczną. Ludzie będą się gromadzili, jeździli po całej Polsce i zarażali się wzajemnie. I my się...
Dlatego apelujemy o dyscyplinę indywidualną. W Polsce na 1 listopada cmentarzy zamknąć nie możemy. Natomiast apelujemy także do samorządów o większą ilość transportu zbiorowego. Zresztą ja 1 listopada bardzo często jeździłem właśnie na cmentarze transportem zbiorowym i nie przypominam sobie tam wielkich kolejek, ponieważ no, bardzo dobrze lokalni gospodarze to rozwiązywali. Jak pan pamięta, może te autobusy po prostu jeden za drugim jeździły, więc można to rozwiązać, bo to głównym zagrożeniem jest transport publiczny, prawda? Bo już na tym cmentarzu, nawet jak jest tam jakieś zagęszczenie, no to możemy w tych maseczkach się rozejść po przestrzeni naturalnej, po świeżym powietrzu. Natomiast transport publiczny jest tutaj podstawowym zagrożeniem. Tak jak ten taki już anegdotyczna kwestia z zamknięciem lasów nie polegała na tym, że myśmy wtedy nie chcieli wpuszczać ludzi do lasów, tylko nie chcieliśmy, żeby ludzie w transporcie się gromadzili, bo wszystko było zamknięte, a lasy otwarte, no to wszyscy polecą na te lasy i tam na tych parkingach i na dojazdach do lasów będą się zarażali. O to chodziło, nie o same chodzenie po lasach. I podobnie teraz, no, musimy apelować natomiast do naszej odpowiedzialności, bo zamknąć cmentarze na 1 listopada no nie możemy, to jest oczywiste. Prosimy także starsze osoby, żeby jednak pozostały w domu. Można się pomodlić za naszych przodków, za rodzinę w domu. Naprawdę, no, chodzi o odpowiedzialność indywidualną. Mamy trudną sytuację, wszyscy w niej jesteśmy. Jakakolwiek władza była w tej Polsce, powinniśmy ją wspierać. No, ja bardzo ubolewam na tym, że bardzo wielu ludzi próbuje szarpać polskie państwo w związku z tym, że jest pandemia. To jest naprawdę sytuacja i działania no, bardzo naganne.
Panie premierze, porozmawiamy chwilę o polityce, a właściwie o polityce i ekologii. Nie bez przyczyny pytam pana, pan był działaczem ekologicznym. Pytam, jak panu się podobają poprawki, które Prawo i Sprawiedliwość chciałoby do ustawy o ochronie zwierząt przeforsować w Senacie. Te główne poprawki to na przykład wyjęcie drobiu z zakazu uboju rytualnego, czyli drób będzie można... Można będzie ubój rytualny stosować w przypadku drobiu. Tam są jeszcze inne obostrzenia, to znaczy inne zmiany. Jedna dotyczy powołania inspekcji ochrony zwierząt, która będzie dokonywała kontroli. To akurat chyba nie budzi większych kontrowersji, ale...
To żeśmy postulowali od samego początku na naszych no, takich konwertyklach politycznych. No bo chodzi o to, że jednak państwo jest uprawnione jedynie do wchodzenia na obszar prywatny, więc ci społecznicy co najwyżej mogą
asystować. Proszę się nie gniewać, to po coście uchwalili ustawę, mając większość w Sejmie, która zezwala na to organizacjom społecznym, a nie państwowym?
tak to jest w procesie politycznym, że się ustawy poprawia, jak pan zauważył. No proces jest
tak,
długi,
ale tak to też jest, że się nad tym głosuje. I po co głosowaliście, wie pan, proszę się nie gniewać, ale to nie była jakaś ultrapilna ustawa, ta ustawa o ochronie zwierząt. Skoro czekaliście na nią 5 lat, to może trzeba było poczekać jeszcze 2 tygodnie i przemyśleć to, co tam się znajdzie. No na przykład ów przepis, na który się nie tylko przeciwnicy tej ustawy powołują, który zezwala. Bo czym był ten przepis w istocie? Wytłumaczmy naszym internautom. Proszę państwa, otóż nie można wejść do mnie do domu, do mnie na posesję, nie może wejść policja, jeśli nie ma nakazu. Tymczasem organizacja społeczna kontrolująca przestrzeganie praw zwierząt, wedle tej nowej ustawy, mogłaby wchodzić.
No, dziękujemy za dobrą radę. Także następne ustawy będziemy pewnie z większą roztropnością wprowadzali. Bardzo często tak bywa, że wprowadza się ustawę, zakładając już nawet, że ona będzie poprawiana. Ze względu na dynamikę procesu politycznego, na rozmowy z koalicjantami, czy też z tymi, którzy ewentualnie mogą poprzeć tą ustawę i tak dalej. Czy coś się stało strasznego? Będą wchodzili ci nieuprawnieni na prywatne posesje? Nie będą,
panie premierze, ja tylko pana pytam.
Szczęśliwie się wszystko zakończy i będzie dobrze.
A to czy się szczęśliwie zakończy, to się jeszcze okaże. Nie macie większości w Senacie, więc wasza sprawczość w tej dziedzinie jest ograniczona. Ja pana pytam o co innego. Czy panu, Piotrowi Glińskiemu, podobają się te zmiany, na przykład wyjmujące drób z zakazu uboju rytualnego? Ten zakaz będzie dotyczył...
Mnie się bardzo wiele różnych rzeczy w polityce nie podoba, albo podoba się w sposób umiarkowany, ale jak pan doskonale wie, polityka polega na tym, że czasami trzeba iść na różnego typu kompromisy i to jest sztuka uzyskiwania optymalnych rozwiązań w ramach jakichś tam ograniczeń w celu realizacji dobra publicznego. I nie ma innej możliwości. Tak to jest w polityce. Ja mam czyste sumienie, staramy się zrobić jak najlepiej i to, co można, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt, zrobimy. I także ochronimy i nie będziemy absolutnie szkodzić polskiemu rolnictwu. To jest nieprawda, że to jest jakiś cios w polskie rolnictwo.
Ostatnie pytanie to jest pytanie do profesora Piotra Glińskiego, socjologa, no ale też do polityka, nie ukrywajmy. W weekend ma wystartować ruch Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy powołuje ruch społeczny, o którym roboczo mówiono Nowa Solidarność, który ma zmobilizować wszystkie środowiska opozycyjne i stawić czoło rządowi. To proszę o komentarz.
No, ruchy społeczne na ogół nie powstają w sposób sztuczny, tylko w sposób naturalny. Ten ruch miał jakąś dynamikę w związku z wyborami. One już kiedyś były, nie pamiętamy nawet kiedy, więc pewnie ta dynamika gdzieś tam zniknęła.
Można ją wywołać na nowo?
W sztuczny sposób? Nie sądzę. Nie wiem, co miałoby ją teraz wywołać. No. A poza tym to jest ruch skłamany, bo akurat ta strona sceny politycznej do jakiejś nowej Solidarności odwoływać się nie powinna. Z wielu powodów. Po pierwsze, nie ma związku z tamtą Solidarnością. Po drugie, także jest to strona liberalna, która raczej się opiera na rozwiązaniach, które są mało wspólnotowe i solidarne. Tylko ratuj się kto może. No, można i w ten sposób.
Pan, czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość nie lęka się tego ruchu Rafała Trzaskowskiego.
Znaczy, my nie lekceważymy żadnych działań na scenie politycznej, bo różnie to bywa. To jest oczywiste, że trzeba w sposób racjonalny do tych spraw podchodzić, ale bać się nie boimy, bo my mamy wielkie zadanie do zrealizowania i wielką odpowiedzialność. Mamy co robić, naprawdę. Ciężko pracujemy, dlatego może... Ja jestem rzadko obecny w mediach, no pan redaktor...
Ja trochę częściej.
Jest częściej, a pan poza tym także ma takie metody różne dyscyplinowania polityków i torturowania ich, że oni się godzą do pana przychodzić, niektórzy przynajmniej.
Naprawdę zdumiewa...
Ja jestem jedną z ofiar, które pan rozszarpuje, prawda, rano i...
Proszę państwa, w takim razie rozszarpane części Piotra Glińskiego żegnają się z nami. Ja tym częściom składam niniejszym serdeczny pokłon. Bardzo panu dziękuję. Proszę się jakoś pozbierać do kupy. Dziękuję. A, przepraszam, czy już był pan na spotkaniu z ministrem kultury i sportu Kataru?
Nie, ale miałem kontakty z Katarczykami, już nie pamiętam, ale z politykami wysokiej rangi.
Właśnie przyjechał, hello, przyjechał właśnie, był właśnie teraz.
Widzi pan, to być może będę miał, ale niestety nie miałem kontaktu tym razem.
Proszę.
Ja w ogóle mam problem, muszę panu powiedzieć, na OFIE, nie, z wejściem do Ministerstwa Sportu, ponieważ tam ten cholerny COVID, czy jak to się nazywa, panuje.
Proszę nie mówić brzydkich wyrazów, bo jesteśmy na antenie.
Powiedziałem na CH, no ale cholera, pandemia, no to przecież może być. No. I my się kontaktujemy głównie właśnie przez Skype'a albo przez telefon. Ja tutaj u siebie w Ministerstwie Kultury, no u siebie, bo tu najczęściej bywałem przez ostatnie lata, przyjmuję i kontaktuję się z urzędnikami z Ministerstwa Sportu, ale tam w tamtym budynku jeszcze nie byłem, mimo że trzykrotnie żeśmy się już umawiali z panią minister, no ale jak wiadomo jest pani minister w tej chwili na chorobowym.
No tak, koronawirus. A ja mam pytanie, panie premierze, czy pan jako wicepremier ma gabinet w Alejach, w kancelarii premiera po prostu?
Tak, ponieważ ja także jestem jeszcze przewodniczącym Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego. Jeden z departamentów mi podlega w KPRM-ie, ale w tej chwili gabinet jest zajęty przez mojego współpracownika, ponieważ pan Piotr Mazurek, mój szef mojego gabinetu, został niedawno ministrem do spraw młodzieży.
Przemysł tam Mazurki w polityce to jakaś zgroza.
Ponieważ my nie mamy za dużo gabinetu, władza się musi dzielić swoimi apanażami, czy w tym wypadku akurat warunkami pracy.
Jakby się pan chciał ze mną podzielić apanażami, to ja podeślę
numer. Zapraszam, ale pan redaktor zawsze jest do mnie zapraszany. Także ten mój gabinet w tej chwili jest zajęty przez mojego współpracownika.
A to ciekawe, że jestem zapraszany. Dobrze, panie...
Ale my razem pracujemy, dlatego... No,
panie premierze, to wie pan, jeśli jedną rzecz od pana wydębię, to będzie zamiast zaproszenia do siebie, niech pan im powie, żeby nie mówili dedykowany, dobra?
No tak, ma pan rację, no, ale to bardzo często mówimy. Adresujemy kwestie komuś, no to są anglicyzmy jakieś. No.
Ale to pan powinien z tym walczyć, no w końcu minister kultury. No ja wiem, że to może minister edukacji... Ale nie wiem, czy on mówi.
Ja sam pewnie popełniam czasami jakieś błędy.
Każdy popełnia, ale
wszyscy powinniśmy walczyć, ale ja myślę, że to raczej media. Jak pan wie, było sporo takich redaktorów w historii.
To jeżeli ja jestem media, to właśnie niniejszym piętnuję. Proszę państwa, za dedykowanie będę teraz przypalał.
Nie adresujemy kwestii, tak? Nie dedykujemy jakimś tam
Nie mówimy tym niemniej, tylko niemniej jednak. Nie mówimy tylko i wyłącznie, a mówimy tylko albo wyłącznie.
Ale pan jest... polonistą z
wykształcenia. Nie, w życiu. Nie jestem żadnym polonistą z wykształcenia. Co najwyżej z zamiłowania. Podobają mi się po prostu niektóre polonistki. Bardzo panu serdecznie...
Wiem, że pana kolega też zajmuje się czystością mówienia po polsku.
A któryż to? Ja mam paru kolegów.
No jest taki. No pana wspólnik, redaktor. Kiedyś wspólną rubrykę przez lata prowadził.
Igor Zalewski. Owszem, on się zajmuje... On raczej zajmuje się retoryką. No to niekoniecznie.
No tak, ale to też jest przecież oczywiście sposób wysławiania się argumentacji. Bardzo związane z językiem.
To prawda, to wszystko prawda.
Żeśmy się pożegnali z 15 minut temu, a dalej teraz gadamy. Nie, pożegnaliśmy się ze słuchaczami.
Tak, proszę pana, pożegnaliśmy się, ale wie pan, no, pożegnania bywają długie.
Bywa, tak, to prawda.
Dobrze, to było bardzo długie pożegnanie. Proszę państwa, rzeczywiście długo się żegnamy, ale tak rzadko pan do nas bywa. To jest pierwszy raz, kiedy jest pan po wakacjach.
Do nas bywa, to jest błąd
u
językowy.
Nas bywa. Do nas przychodzi,
sorry,
u nas bywa.
Przejęzyczenie upada.
Nie, no to wie pan, ja przecież nie twierdzę, proszę pana, drogowska.
Ja z wielką satysfakcją złapałem pana na błędzie językowym.
To nie na tym, jednym. Jest ich całe mnóstwo. Drogowskaz nie kroczy drogą, którą wskazuje.
Nie łapmy się tak bardzo, bo wszyscy popełniamy błędy.
Nie, ale dedykowany jest paskudne. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia, tym razem już koniec.
Nawzajem.
Szlus.
Nawzajem.